Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest Tomasz Kostuś, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Witam panią redaktor, witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Doksa.
Panie pośle, skorzystałby pan z usług restauracji, która mimo obowiązujących obostrzeń by się otworzyła i na przykład poszedłby pan na obiad do takiej restauracji?
Dzisiaj nie. Natomiast
Dlaczego nie?
Dlatego, że jest lockdown, dlatego, że jesteśmy w trakcie pandemii, dlatego, że niebezpieczeństwo zarażenia i transmisji koronawirusem jest bardzo wysokie.
Ale mimo wszystko jest pan zwolennikiem tego, żeby pozwolić przedsiębiorcom, żeby się otwierać? Czy raczej idzie pan po linii ministra zdrowia, który mówi, że no właśnie, jest nadal zagrożenie, które się utrzymuje, poziom zakażeń jest nieustabilizowany, więc ten lockdown musi być utrzymany na takim poziomie, jak mamy obecnie?
Ale mimo wszystko, pani redaktor, rozumiem emocje i rozumiem bunt przedsiębiorców. Bo przecież wielokrotnie z ust pana premiera, kolejnych ministrów zdrowia, kolejnych ministrów rozwoju słyszeli, że już lockdown się skończył, że już pandemii nie ma, że wygraliśmy walkę z koronawirusem. Czy przypomina pani sobie wspaniałą prezentację pana Mateusza Morawieckiego, pana premiera, który pokazywał taki slajd, w którym była taka zależność pomiędzy liczbą zachorowań a obostrzeniami? I dzisiaj tego slajdu już nie ma. Dzisiaj o tym już ludzie zapomnieli. Natomiast gdybyśmy wrócili do tego slajdu, to musielibyśmy te wszystkie obostrzenia znieść. To musielibyśmy te wszystkie sprawy związane z lockdownem, z konsekwencjami dla przedsiębiorców, już dawno o nich zapomnieć.
To jakie rozwiązanie jest panu bliższe na ten czas? Takie, że raczej rząd powinien poluzować obostrzenia i ten lockdown w stosunku do usług czy gastronomii powinien być zniesiony? Czy raczej jest pan zwolennikiem takiego rozwiązania, że lockdown powinien zostać utrzymany, ale rządowe wsparcie powinno być znacznie większe?
Ja wierzę, ja ufam ekspertom. Ja wierzę, ja ufam epidemiologom, lekarzom, wszystkim tym, którzy się znają na sprawach związanych z koronawirusem. Politykom wierzę dużo mniej w tych sprawach, w tych kwestiach. I dzisiaj lekarze i dzisiaj epidemiolodzy mówią o tym, że te obostrzenia, że ten lockdown należy w dalszym ciągu trwać. On musi trwać. Dlaczego? Dlatego, że ryzyko trzeciej fali jest w dalszym ciągu bardzo wysokie.
Czyli jakby w tym zakresie zgadza się pan z tym, co mówi minister zdrowia?
Oczywiście, że się zgadzam i nigdy tego nie kwestionowałem, ale z drugiej strony, pani redaktor, chcę to bardzo jasno podkreślić, rozumiem emocje przedsiębiorców, którzy wielokrotnie z ust pana premiera, ministra rozwoju, słyszeli o tym, że każdy przedsiębiorca w Polsce, który ucierpiał z powodu koronawirusa, otrzyma pomoc, otrzyma niezbędne dofinansowanie. I co? I jako mamy fotografię dnia? Dzisiaj bardzo wiele firm, bardzo wielu pracodawców, bardzo wielu przedsiębiorców otrzymało albo znikomą, albo w ogóle nie dostało żadnej pomocy. I myśmy o tym wczoraj na konferencji prasowej mówili.
Rząd zamyka twoją działalność, rząd płaci twoje koszty. Tak powinna brzmieć ta podstawowa zasada wypłaty środków i ratowania polskiej
gospodarki. Tak jest. A podsumowując tą konferencję, powiem tak. Mniej polityki, a więcej zobowiązań. Zobowiązań wobec tych, którzy tej pomocy potrzebują. Zobowiązań wobec tych, którzy dzisiaj płacą najwyższą cenę za zamknięcie gospodarki, za zamknięcie kolejnych branż.
Ale mamy, panie pośle, przecież
tarczę. To jest gastronomia,
ale mamy tarczę, mamy miliardy.
Turystyka.
To co, to miliardy są źle celowane? Czy po prostu tych miliardów jest mimo wszystko za mało, żeby każdemu dać w miarę potrzeb?
Nie, pani redaktor, no to też nie tak. Ja cieszę się, że są uruchamiane kolejne transze pomocowe, że te pieniądze trafiają do konkretnych firm, ale wbrew propagandzie rządowej nie wszyscy tą pomoc otrzymali. I my dzisiaj o tym mówimy. Czyli z jednej strony słyszy pani w telewizji, czyta pani w gazetach, słucha pani w konkurencyjnych stacjach radiowych, że jest wspaniale, tak? Że miliardy złotych trafiły do polskich przedsiębiorstw, że kondycja polskich przedsiębiorstw jest bardzo dobra, że każdy otrzymał pomoc. No taki jest oficjalny przekaz. A z drugiej strony, jak nawet wyjdzie pani tutaj na opolski rynek i posłucha restauratorów i posłucha właścicieli hoteli, jak posłucha pani tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, albo tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w galeriach handlowych, to okaże się, że tak wspaniale nie jest. mówiąc delikatnie.
Tylko panie pośle,
że
dając więcej albo dając
bankructwo,
wszystkim.
Powtarzam, bankructwo.
Dając więcej czy dając wszystkim, pojawia się podstawowe pytanie, czy nas na to stać, czy polski budżet na to stać, żeby właśnie, tak jak pan mówi, dawać wszystkim wedle potrzeb i wedle poniesionych
stref. Chwila. No, ja się wsłuchuję przede wszystkim w przekaz oficjalny pana premiera Morawieckiego. Ja się wsłuchuję w oficjalną narrację posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości,
no, ale jak
ministrów,
pan,
którzy mówią, że jest wspaniale,
jak pan sam
że kondycja
mówi, czy jak
polskich
pan
przedsiębiorstw
widzi,
jest najlepsza od wielu lat. To jest oficjalny przekaz. Czy ja coś wymyślam, pani redaktor?
Dobrze, panie pośle.
Pytam się, czy ja coś wymyślam? To jest oficjalny przekaz, oficjalna narracja rządu. Jest wspaniale.
No, ale
wszyscy
pan...
dostali pomoc, a tak nie
poseł
jest.
Poseł Kostuś
jest
zweryfikował ten oficjalny rządowy przekaz, bo wyszedł na ulicę Opola i wsłuchał się w głos przedsiębiorców, którzy mówią, że jednak tej pomocy nie dostali, czy pomoc jest niedoskonała, więc pytam.
No pani lekko ironizuje, to znaczy...
Nie, ja nie ironizuję,
poseł...
ja po prostu mówię to, o czym pan przed chwilą mi powiedział.
To więc... proszę wsłuchać się na przykład w oficjalny głos Polskiego Związku Pracodawców Handlu i Usług. No, i tam pani usłyszy, jak wyglądają konsultacje społeczne, jak rząd konsultuje ze środowiskiem przedsiębiorców właśnie wprowadzane obostrzenia.
Nie, panie pośle, ja to wszystko rozumiem. Ja to wszystko rozumiem, ja wiem, że pomoc jest niedoskonała i ja wiem, że mnóstwo przedsiębiorców pewnie zgodziłoby się z tym, co pan mówi, że tej pomocy po prostu nie ma.
A ja, pani redaktor, nie jestem w PiS-ie, nie jestem w Zjednoczonej Prawicy.
O czym innym,
jestem
panie pośle.
Posłem opozycji, dlatego moim obowiązkiem jest to, żeby wskazywać te niedoskonałości.
Dobrze,
moim obowiązkiem jest to, żeby pokazywać te deficyty, żeby odkłamywać.
Tylko ja się nad czym innym zastanawiam, panie pośle.
Czy
to jest do zrobienia? Tak. Zacytuję jeszcze raz to, co wczoraj mówiliście na konferencji. Rząd zamyka twoją działalność, rząd płaci twoje koszty. Czy to jest do zrobienia? Bo jeżeli teraz mówimy o miliardowym wsparciu, to jeżeli każdy by miał otrzymać wedle potrzeb i wedle strat, no to czy po prostu dalibyśmy radę to udźwignąć? Czy rząd polski, czy budżet państwa był w stanie to udźwignąć? Tyle tylko
Ale
chciałam
pani
się
z taką
od pana
troską
dowiedzieć.
Pyta o możliwości budżetowe. Pani z taką troską pyta, czy wystarczy nam pieniędzy, bo budżet z gumy nie ma. A ja odsyłam pani do konferencji prasowej premiera Morawieckiego, do konferencji prasowej wicepremiera, czy kolejnych ministrów, którzy mówią, że każdy otrzyma pomoc, że kondycja rządu jest bardzo dobra, tak? Że każdy kogo dotknął koronawirus, otrzyma pomoc. Mówię tutaj o przedsiębiorcach. Tak nie jest. Co my proponujemy? My proponujemy, żeby ten system, którego dzisiaj, na podstawie którego dzisiaj PFR dzieli te pieniądze, został poprawiony. Czyli żeby wykreślić PKD, a więc polski kod klasyfikacji prowadzenia działalności gospodarczej, który wyklucza bardzo wiele branż, które niestety w tym PKD nie są. Żeby te pieniądze były dzielone tak, jak były dzielone w czerwcu 2020 roku. Wtedy, przypominam, ta tarcza, te pieniądze, te środki były rozdzielone tylko i wyłącznie na podstawie obrotów, na podstawie spadku...
Strat poniesionych przez
tak jest. I to jest kryterium, które należy stosować, o które my wnioskujemy. Poza tym wnioskowaliśmy o jeszcze wiele innych spraw, które są zapisane w tym projekcie ustaw, tak żeby na przykład zwolnić przedsiębiorców od dodatkowych opłat, takich jak opłaty korkowe na przykład. Tak, żeby wpisać tam jednoznacznie jednoosobową działalność gospodarczą, tak? Tak, żeby zapisać bezwzględny zapis, że każdy, który będzie musiał zamykać swój biznes, któremu grozi bankructwo z powodu koronawirusa, z powodu zamknięcia, na którego on nie miał żadnego wpływu, otrzymał pomoc państwa.
Panie pośle, to zostawmy temat przedsiębiorców, choć on jest niezwykle ważny, ale przejdźmy jeszcze refleksyjnie trochę. 20 lat Platformy, to jaka panu refleksja przy okazji tego 20-lecia towarzyszy?
Pani redaktor, kolejna rocznica Platformy Obywatelskiej ze względu na okoliczności jest zagrożona. Mówię tutaj o przebieg planowanych uroczystości. Przypominam, że dokładnie 10 lat temu był kryzys, a wcześniej katastrofa smoleńska. Dzisiaj zmagamy się z pandemią, dzisiaj zmagamy się z koronawirusem i to nie jest dobry czas, by świętować. To nie jest dobry czas, byśmy tutaj...
No, ale nikt nie mówi o świętowaniu, panie pośle, to podobno zostało przełożone na lepszy czas, być może wiosenny. Natomiast jakaś refleksja w szeregach partii przy okazji 20-lecia zapewne w sercu każdego posła jest.
Refleksja jest taka, że zmieniają się okoliczności, zmienia się polska polityka, zmieniają się preferencje wyborców i to, co było aktualne 20 lat temu, no dzisiaj aktualne do końca nie jest. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że czas na zmiany programowe, czas na zmianę deklaracji ideowej, czas na, może rebranding to za dużo powiedziane, ale bez wątpienia na zmiany programowe, ideowe w Platformie Obywatelskiej i temu służy praca specjalnych zespołów, które od wielu miesięcy w zakresie programowej, w zakresie tych naszych wartości, tych spraw światopoglądowych, ideologicznych pracują.
Panie pośle, pozwoli pan dwa cytaty a propos kondycji Platformy. Platforma umiera, umiera, ale umrzeć nie może. Tak wczoraj powiedział senator Jacek Bury, który wczoraj przeszedł właśnie z Klubu Koalicji Obywatelskiej w Senacie do ruchu Szymona Hołowni. A drugi cytat, być może panu bliższy, to senatora Bogdana Zdrojewskiego, który powiedział, że od pewnego czasu Platforma krąży po rondzie i nie zjeżdża w żadnym kierunku.
Co do pana Burego, to proszę pozwolić, nie będę tutaj jego opinii komentował. Przypominam
choć
tylko,
musi pan
że nigdy...
przyznać, że cytat, no, umiera, umiera, umrzeć nie może. A ja tylko dodam dalej. Platformy trzymają pieniądze. Kiedy jednak patrzę na nastroje, sprawczość, determinację i działania kierownictwa partii, to mam wrażenie, że jest to projekt w fazie schyłkowej.
Ja w tym studio wielokrotnie słyszałem, że Platforma Obywatelska jest w fazie schyłkowej i że Platformy Obywatelskiej za miesiąc, za pół roku już nie będzie. Wielokrotnie w tym studio w Radiu Doksa takie tezy były stawiane.
Niech pan mi nie zarzuca, panie pośle, że ja jeszcze schyłek Platformy. Nie do,
zarzucać to, cokolwiek
to był,
nigdy.
To był cytat akurat z senatora, który wczoraj opuścił szeregi koalicji.
Ja się z taką opinią, mówiąc delikatnie, nie zgadzam. To jest opinia pana senatora Burego, który nigdy w Koalicji Obywatelskiej, przepraszam, który nigdy w Platformie Obywatelskiej, ani w żadnej innej partii nie był. Czy przejście do ruchu Szymona Hołowni wyjdzie mu na dobre? Zobaczymy.
No a natomiast... co z tym rondem, panie pośle? Bo to jest ciekawe. Krąży na po rondzie i nie zjeżdża w żadnym kierunku. Czyli to jest trochę wezwanie do określenia się jakiegoś, tak? To może te komisje i te zespoły, o których
pani
pan
redaktor,
mówił, może
dyskusja wewnętrzna trwa. No, nie jesteśmy w stanie wygrać wyborów. Zawsze przegrywamy o ten włos. Tak? Przypominam wybory do Sejmu, przypominam wybory samorządowe, przypominam wybory do Europarlamentu, wreszcie wybory prezydenckie.
Jakaś zmiana musi się
zawsze
dokonać w Platformie, tak?
Bo ja się nie zgodzę, że Platforma jest już 2 metry pod ziemią. Przepraszam za to określenie.
Ale jakaś zmiana, tak jak pan powiedział, musi się dokonać.
Bo
tak?
To w dalszym ciągu jest największa partia opozycyjna, która ma największą ilość posłów, senatorów, eurodeputowanych, marszałków, prezydentów miast, tak? I radnych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. To jest partia, która poprowadziła opozycję do zwycięskich wyborów w Senacie. A więc my dzisiaj stanowimy naprawdę istotną
ale
siłę.
Ale trzeba patrzeć...
Natomiast zgodzę się, jesteśmy na zakręcie. Ja o tych pewnych, powiedzmy, takich naszych dylematach mówiłem. Trwają prace zespołów i mam nadzieję, że z tego zakrętu za chwilę wyjdziemy z taką ofensywą programową, z taką ofensywą ideową.
Z dobrą zmianą.
Która, proszę nie nadużywać tego sformułowania, bo my musimy przekonać nie tylko dziennikarzy, ale przede wszystkim musimy przekonać Polki i Polaków. Musimy być wiarygodni, musimy być blisko ludzi.
Tomasz Kostuś, poseł Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję, panie pośle.
Bardzo dziękuję, dużo, dużo zdrowia państwu życzę.
Poranny gość Radia Doksa.